Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Życie pustelnicze. Trzecią z form indywidualnego życia konsekrowanego jest pustelnictwo. Jest ono bardziej znane niż dziewice i wdowy konsekrowane, jak również wzbudza większe zaciekawienie. Pustelnicy, z którymi miałem okazję się spotykać, zwykle narzekają nie na doskwierającą im samotność i ciszę, ale właśnie na brak tej samotności i ciszy z powodu różnych ciekawskich ludzi, którzy przybywają do pustelni, aby jedynie zobaczyć pustelnika i to, jak żyje, podobnie jak się ogląda egzotyczne zwierzęta w zoo. To zaciekawienie osobą pustelnika i odmiennym stylem jego życia świadczy zarazem o jakiejś nieuświadomionej lub skrywanej tęsknocie za Bogiem i głębszym życiem duchowym. Ta forma oddanego Bogu życia narodziła się na przełomie III i IV wieku na pustyni egipskiej i dała początek dynamicznie rozwijanemu potem w średniowieczu i czasach nowożytnych życiu zakonnemu. Prawzorem pustelników, z języka łacińskiego nazywanych także eremitami, są biblijni prorocy, jak Eliasz czy święty Jan Chrzciciel, którzy większą część swego życia spędzali z dala od ludzkich zbiorowisk, aby całkowicie oddać się zjednoczeniu z Bogiem przez modlitwę i surową pokutę, z czym wiązała się także walka duchowa. Również sam Pan Jezus przed rozpoczęciem życia publicznego modlił się i pościł 40 dni na pustyni judzkiej, gdzie doznawał kuszenia szatana. Potem zaś, w czasie swej działalności, często udawał się na miejsce osobne i całe noce trwał na modlitwie. W ten sposób zostawił przykład tysiącom naśladowców, którzy w miarę jak odkrywali Boga, tym bardziej przejawiali pragnienie oddania się modlitwie i życiu samotnemu oraz całkowitemu wyrzeczeniu się wszelkich rzeczy ziemskich w celu skuteczniejszego uświęcania siebie i osiągnięcia wyższej doskonałości. Wśród pierwszych eremitów wymienia się świętego Pawła z Teby, który zmarł w 342 roku, a którego Paulini z Jasnej Góry obrali za swego patrona. Wymienia się także świętego Antoniego Pustelnika, zmarłego w 356 roku i świętego Pachomiusza, zmarłego w 348. Na przestrzeni 2000 lat Kościoła ta forma nigdy nie przestała istnieć. W naszych czasach natomiast, być może w reakcji na agresywny konsumpcjonizm, obserwuje się wzrost zainteresowania eremityzmem. Zawsze wyjście pustelników i pustelnic na pustynię, w sensie dosłownym, czy na miejsce odosobnione, jest wymownym znakiem dla całego Kościoła, aby nie zapominał o swoim powołaniu, jakim jest nieustanne przebywanie z Bogiem. Ta forma życia została uwzględniona w prawodawstwie kościelnym. Kodeks prawa kanonicznego zwięźle oddaje istotę tego powołania, stwierdzając, że oprócz instytutów życia konsekrowanego uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata. prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli przez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia. Tak stanowi kanon 603 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Pierwszą cechą, na którą zwraca uwagę prawo kościelne, jak słyszeliśmy, jest ukryte przed światem życie pustelnika jako milczące świadectwo przepowiadania Chrystusa. Bycie eremitą nie jest jednak ucieczką od świata, ani pogardą dla niego. Pustelnik dystansuje się od stylu życia w świecie po to, aby lepiej go rozumieć i szukać sensu życia w perspektywie ostatecznego celu, w perspektywie wieczności. A więc pustelnik nie zrywa więzi ze światem, lecz odsuwając się od niego, chce być bliżej Boga i na jego wyłączność. Z tym wiąże się potrzeba ciszy, zarówno zewnętrznej, a więc unikanie hałasu, jak i wewnętrznej, czyli pokoju serca. Temu zaś sprzyja samotność. Jest ona specyfiką życia pustelniczego, które odróżnia je od innych form życia konsekrowanego. Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata trafnie zauważa, że pustelnicy, pogrążeni w swej samotności, nie tylko nie wyłamują się z kościelnej komunii, ale służą jej swoim specyficznym charyzmatem kontemplacyjnym. Modlitwa zatem wyznacza cały rytm dnia pustelnika. Nierzadko właśnie pustelnicy podejmują znaną od starożytności praktykę modlitwy Jezusowej. Wiele czasu poświęcają na adorację Najświętszego Sakramentu, codzienny udział we mszy świętej, rozważanie Słowa Bożego, lekturę duchową i rozmyślanie oraz inne formy pobożności, także maryjnej, jak również praktyki ascetyczno-pokutne, niekiedy dość radykalne. Są one formą naśladowania Chrystusa, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, jak to czytamy w liście do Filipian. Pod względem prawnym pustelnik reprezentuje indywidualną formę życia konsekrowanego, realizowaną w samotności na mocy publicznej profesji rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składanej na ręce biskupa diecezjalnego oraz życie według własnego statutu zatwierdzonego przez tegoż biskupa. Jest także możliwość życia pustelniczego bez składania ślubów czy innych świętych więzów. Wówczas mówimy nie tyle o pustelniku de jure, w sensie prawnym, lecz de facto, a więc o stylu życia pustelniczego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy ktoś z zakonników czy kapłanów na jakiś czas lub nawet na resztę życia chce, za zgodą swoich przełożonych, prowadzić życie w samotności. Prawnie jednak podlega dotychczasowym przełożonym, czy to zakonnym, czy w przypadku księdza diecezjalnego, swojemu biskupowi i przynależy nadal do duchowieństwa danej diecezji. Pustelnik w ścisłym znaczeniu podlega biskupowi miejsca, na ręce którego po okresie odpowiedniego przygotowania składa specjalną profesję pustelniczą na całe życie i zamieszkuje na terenie jego diecezji. Kandydat czy kandydatka do życia pustelniczego zwraca się do biskupa tej diecezji, na terenie której zamierza osiąść i założyć pustelnię, przedkładając, oprócz pisemnej prośby i świadectwa chrztu, także swój szczegółowy życiorys i opinię proboszcza. Prawo ustala, że kandydat czy kandydatka powinien mieć ukończone 35 lat życia, posiadać dobre zdrowie i odpowiednie dyspozycje psychiczne oraz fizyczne. Życie w samotności, z dala od ludzi, wymaga bowiem odpowiedniej odporności psychicznej i umiejętności radzenia sobie z samotnością. Zasady eremita utrzymuje się z pracy własnych rąk, choć może także przyjmować jałmużnę. Kandydat czy kandydatka musi też wykazać biskupowi, że nie pozostaje w jakimś związku z inną osobą oraz nie ma zobowiązań materialnych wobec rodziny czy społeczeństwa. Należy pamiętać, że ani biskup, ani diecezja nie utrzymuje pustelnika. Trud samowystarczalności jest bowiem elementem jego ascezy i pokuty. Początkowa formacja pustelnicza, trwająca pod nadzorem biskupa około 5 lat, może być skrócona do 3 lat, polega na rozeznawaniu powołania z pomocą kierownika duchowego, zdobywaniu pogłębionej wiedzy teologicznej i rozwijaniu życia duchowego. Odbywa się ona zwykle w dotychczasowym miejscu jego zamieszkania i pracy. W tym okresie przyszły pustelnik szuka odpowiedniego miejsca na swoją pustelnię. Po zakończeniu pierwszego etapu formacji kandydat składa profesję czasową. W drugiej fazie przygotowania do życia pustelniczego, która trwa około 4 lat, pustelnik zamieszkuje już w swojej pustelni, przyodziewa specjalny strój, który jednak nie może przypominać zakonnego habitu, i przystosowuje się do nowej rzeczywistości, w dalszym ciągu pogłębiając z pomocą osób wyznaczonych przez biskupa swoją formację duchową oraz intelektualną. Niemal integralną częścią życia pustelnika jest jego erem, pustelnia, który on zwykle urządza sobie sam. Ważna jest lokalizacja pustelni, tak aby pustelnik miał zapewnioną realną samotność i spokój, a zarazem możliwość chodzenia do kościoła na codzienną Eucharystię. Niezależnie od tego, jaką formę apostolatu przyjmuje pustelnik, w jego domu, zwykle jednokondygnacyjnym, otoczonym wysokim murem lub drzewami, powinna znajdować się kaplica, w której za zgodą biskupa miejsca może przechowywać Najświętszy Sakrament, a ponadto miejsce do pracy, na przykład jakiś warsztat, miejsce do odpoczynku, a więc sypialnia, oraz pomieszczenia socjalne, kuchnia, łazienka, ewentualnie spiżarnia. Erem ma być dla niego miejscem zapewniającym mu do końca życia odpowiednie warunki do życia i kontemplacji. Jest to jego mały klasztor. Toteż wyposażenie pustelni powinno być proste, skromne, ale trwałe i solidne, żeby jak najdłużej mogło służyć. To jest też wyraz ubóstwa pustelnika. Pustelnik, zanim złoży na ręce biskupa profesję wieczystą, powinien opracować własną regułę życia, w której określi charakter swego apostolstwa, rodzaj pracy, sposób utrzymania się i rozkład dnia, a także inne kwestie. Tę regułę zatwierdza biskup i na jej podstawie przyjmuje profesję wieczystą, którą pustelnik składa publicznie, zwykle w katedrze lub jakimś innym ważnym kościele. Jego nazwisko, po którym od tej pory może używać skrótu OVE, czyli Ordo Vitae Eremitice, stan życia eremickiego, jest zapisywane w księdze pustelników, zaś fakt profesji wieczystej odnotowywany zostaje na marginesie aktu chrztu. W ten sposób przez profesję wieczystą pustelnik trwale związany jest z kościołem lokalnym, który staje się odtąd jego duchową wspólnotą.